Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, bo temat jest dzisiaj po prostu fascynujący. Zazwyczaj, kiedy czytamy jakieś starożytne teksty, wiesz, popełniamy taki jeden fundamentalny błąd. Zakładamy z góry, że dawni ludzie myśleli dokładnie tak samo jak my dzisiaj.
To prawda. Rzutuje naszą perspektywę na przeszłość.
Właśnie. Dlatego dzisiaj naszą misją w tej dogłębnej analizie jest zrzucenie tych naszych współczesnych, zachodnich okularów. Chcemy zrozumieć, jak działał, nazwijmy to tak, kod źródłowy albo system operacyjny starożytnego Bliskiego Wschodu i w ogóle basenu Morza Śródziemnego z pierwszego wieku naszej ery. A opieramy się dzisiaj na świetnych notatkach z wykładu akademickiego doktora Davida De Silvi zatytułowanego Zrozumienie kulturowego świata Nowego Testamentu. I kluczem tutaj będą dwie wartości, czyli honor i wstyd.
Zdecydowanie. Żeby to w ogóle pojąć, musimy najpierw nadać temu taki szerszy kontekst, bo ten świat był radykalnie inny.
Jasne.
Weźmy na przykład, pojęcie czystości. Prawda? Dzisiaj kojarzy nam się to z higieną, smog, umyte ręce, bakterie.
Dokładnie, mydło i woda.
Wtedy czystość, co była wyłącznie kategoria religijna, rytualna. Chodziło o to, czy jesteś we właściwym stanie, żeby zbliżyć się do sfery sakrum. Nie miało to nic wspólnego z wzięciem kąpieli. Albo inny świetny przykład, rodzina.
O, no tak. Dzisiaj myślimy rodzina nuklearna, czyli rodzice i dzieci w domu na przedmieściach.
Właśnie. A w pierwszym wieku rodzina to był wielopokoleniowy klan. Taka gigantyczna struktura, która dyktowała dosłownie każdy aspekt życia. Nasz dzisiejszy zachodni świat, wiesz, opiera się na skrajnym indywidualizmie, na prawach jednostki, na legalności i transakcyjności. Wymieniasz gotówkę za towar i tyle. Tamtejsze podejście było relacyjne i przede wszystkim grupowe.
Okej, a jak to się ma do konkretnych tekstów? Masz jakiś przykład?
Jasne. Myślę, że najlepiej widać tę pułapkę współczesności, kiedy czytamy na przykład o darowym darze łaski.
U apostoła Pawła.
Tak. Jak dzisiaj to rozumiemy? Jako coś, co dostajesz, co cię absolutnie nic nie kosztuje i nie niesie żadnych zobowiązań.
No tak, jak taka darmowa próbka w skrapie. Biorę, wychodzę, nawet nie muszę mówić dziękuję.
Otóż to. Tymczasem w starożytności darmowy dar oznaczał tylko tyle, że tego daru nie można było w żaden sposób wymusić prawem. To była dobra wola darczyńcy.
Aha.
Ale w momencie, w którym zdecydowałaś się ten dar przyjąć, to automatycznie tworzyło dożywotnią, głęboką relację zobowiązania wobec tego darczyńcy.
Czekaj, to przypomina mi to bardziej układ z filmów o włoskiej mafii. Wiesz, ojciec chrzestny mówi, że zrobi ci darmową przysługę, ale obaj doskonale wiecie, że w tym momencie stajesz się jego dłużnikiem na całe życie, oddajesz mu lojalność.
Mhm. To jest świetna analogia. Oczywiście pomijając ten kryminalny podtekst, prawda? Ale mechanizm patronażu działał dokładnie tak samo. Przysługi tworzyły żelazne siecie lojalności.
Czyli to jest trochę tak, jakbyśmy, czytając te starożytne teksty, z naszymi współczesnymi założeniami, próbowali grać w szachy, używając zasad z warcabów.
O, dobre.
Wiesz, pionki wyglądają znajomo, plansza też, ale ta gra po prostu nie ma żadnego sensu i na pewno z takim podejściem ją przegramy.
Dokładnie tak to wygląda. Ponieważ w tamtej grze główną walutą nie były pieniądze ani wolność osobista, ale... honor. Skoro wszystkie relacje opierały się na zobowiązaniach, to honor był tym mitycznym kapitałem, o który wszyscy walczyli.
Czyli on był jakby ostateczną walutą.
Tak, był ostateczną walutą. Rzymski filozof Seneka pisał wprost, że jeśli coś jest honorowe, to automatycznie jest pożądane.
Mhm.
Co więcej, ówczesne podręczniki retoryki, na przykład retoryka ad herenium, czy też teksty Arystotelesa, uczyły mówców bardzo konkretnej rzeczy. Jeśli bezpieczeństwo fizyczne albo przyjemność wchodziły w konflikt z honorem, honor zawsze musiał wygrać.
Czekaj, zawsze?
Zawsze. Ludzie po prostu nie dało się przekonać do zrobienia czegoś, co było bezpieczne, ale haniebne.
Więc co to wszystko oznacza? Zaraz, czy to znaczy, że w tamtych czasach własny interes i instynkt przetrwania po prostu przegrywały z tym, co pomyślą inni?
Fascynujące jest tutaj to, że mechanizm kontroli społecznej był tak silny, iż jednostka pragnęła tylko jednego – akceptacji grupy. To zmuszało do czynów wręcz heroicznych. Na przykład w IV wieku przed naszą erą grecki obywatel wolał dostać włócznią w udo na polu bitwy, wolał zginąć niż uciec i okryć się hańbą we własnym mieście.
Rany. Niewyobrażalne.
Prawda. Albo w czasach pokoju weźmy takiego bogatego urzędnika, Erastusa. Sfinansował on ułożenie ogromnego bruku w Koryncie z własnej kieszeni. Strafił fortunę. Dlaczego? Tylko po to, by wyryto w tym kamieniu jego nazwisko.
Wow.
Działanie we własnym interesie, kosztem grupy, postrzegano wtedy wręcz jako chorobę, jako anomalię. Taką osobę nazywano bezwstydną. I co ważne, honor miał też wymiar płciowy.
Oho, no właśnie, jak to wyglądało u kobiet?
Mężczyźni rywalizowali w sferze publicznej. Debaty, rynek, wojsko. Ale honor kobiet funkcjonował wokół prywatności. Opierał się na skromności i unikaniu publicznego wzroku. Unikaniu wręcz przebywania w męskim towarzystwie poza najbliższą rodziną.
Okej, to rodzi ogromny problem, bo wiemy już, że honor wymagał całkowitego dostosowania się do grupy, prawda? Ale co się działo, gdy ktoś należał do mniejszości i funkcjonował, wiesz, na styku dwóch różnych światów o skrajnie sprzecznych wartościach?
To jest świetne pytanie. I dr De Silva analizuje to na przykładzie Żydów żyjących w wielkich pogańskich miastach, takich jak Aleksandria.
No i jak oni tam przetrwali? Przecież to musiało być potwornie trudne.
Było. To, co dawało Żydowi honor w jego własnej mniejszościowej społeczności, na przykład obrzezanie czy rygorystyczne przestrzeganie szabatu, to samo przynosiło mu hańbę ze strony greckiej większości.
Aha, czyli dla jednych to zaszczyt, a dla drugich powód do drwin?
Dokładnie. Dla Greków obrzezanie było barbarzyńskim okaleczeniem ciała, szabat. Dla nich to był zwykły dowód na lenistwo. A do tego dochodziła dieta. Żydzi unikali pogańskich świątyń i mięsa z ofiar. Jedli na przykład tuńczyka, ale kategorycznie unikali wieprzowiny czy węgorza. Dla pogan takie odrzucenie innych bogów i wspólnych uczt było oznaką aroganckiego ateizmu i wręcz wrogości wobec państwa.
Wiesz, to mi trochę przypomina taką sytuację, jakbyś był radykalnym weganinem i pojechał na gigantyczny zlot miłośników grillowania i steków gdzieś tam, powiedzmy, w Teksasie.
O tak, dokładnie tak.
To, co przynosi ci szacunek wśród znajomych wegan, że oparłeś się pokusie i nie zjadłeś mięsa, to samo sprawia, że większość na tym zlocie, wiesz, patrzy na ciebie jak na kosmitę. Prawda? I wszyscy z ciebie kpią.
Zdecydowanie. Z tą różnicą, że w pierwszym wieku stawką był często ostracyzm społeczny i życie, a nie tylko żarty na imprezie. I to prowadzi nas do kluczowej kwestii.
Czyli podręcznika przetrwania mniejszości.
Tak, skoro presja społeczna była tak miażdżąca, w jaki sposób mniejszości religijne jak Żydzi w diasporze, czy później pierwsi chrześcijanie, których w takim Efezie mogło być zaledwie kilkudziesięciu na 100 tysięcy mieszkańców, jak oni nie ulegli asymilacji?
No właśnie, musieli wypracować jakieś mechanizmy obronne.
I to potężne. Opracowali 3 takie wewnętrzne strategie zachowania tożsamości. Pierwsza to całkowita zmiana definicji honoru i zmiana głównego sędziego.
Co to znaczy w praktyce?
W tekstach z tamtej epoki, na przykład w Mądrości Syracha, znajdujemy naukę, że prawdziwy honor to wcale nie jest bogactwo ani uznanie na rynku. Prawdziwy honor to strach przed Bogiem.
Aha. Czyli zastąpili opinię publiczną opinią boską?
Tak. Syrach pisze, że oczy Boga są 10 000 razy jaśniejsze niż słońce. Ten ludzki, publiczny sąd został po prostu zdetronizowany i zastąpiony przez Trybunał Boski.
Świetny zabieg psychologiczny. A co było drugie?
Dyskredytacja zewnętrznych krytyków. Księga Mądrości Salomona idzie tutaj na całość i opisuje pogan jako ludzi pozbawionych jakiejkolwiek wiedzy, jako ślepców.
Czyli atakują ich inteligencję.
Dokładnie. Zobaczcie, mówią autorzy, oni modlą się do martwych posągów i prowadzą haniebne, zepsute życie. Więc dlaczego jakikolwiek mądry człowiek miałby przejmować się opinią głupca?
Czekaj, to ma sens. Jeśli uważam cię za idiotę, twoja opinia mnie nie rani.
Otóż to. Ale jest też trzecia strategia.
Tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo to jest ten przykład z cierpieniem, prawda? Z wykładów De Silvy.
Tak, reinterpretacja cierpienia jako dyscypliny sportowej.
Jak to w ogóle brzmi?
W czwartej księdze machabejskiej mamy jedną z najbardziej drastycznych historii starożytności. Jest tam matka i jej 7 synów, a także starzec Eleazar. Słuchaj, oni są publicznie tortuowani na śmierć przez tyrana za odmowę złamania prawa, za odmowę zjedzenia wieprzowiny.
Z perspektywy zewnętrznego świata to jest ostateczne poniżenie, prawda? Pełna hańba.
Absolutnie. Ciała niszczone na widoku publicznym. Ale autorzy tej księgi używają języka metaforyki sportowej.
Zaraz, sportowej? Jak z Igrzysk Olimpijskich?
Tak. W tej narracji to wcale nie jest kaźń. To są szlachetne igrzyska. Tyran nie jest oprawcą, jest tylko przeciwnikiem na arenie. A cnota to sędzia, który na koniec rozdaje medale.
Niesamowite, to znaczy, przepraszam, to jest po prostu genialne. Nagrodą jest wieczna chwała, prawda? Przekuli największe poniżenie w najwyższy honor.
Zgadza się. Znieczulili psychikę ofiar. Ale musimy pamiętać, że ta gra o honor to nie była tylko teoria dla garstki filozofów czy męczenników. To był brutalny sport na co dzień.
No dobrze, a jak to działało tak na ulicy?
To była zawsze gra o sumie zerowej. Z ograniczoną pulą punktów. Żeby ktoś mógł zyskać honor, ktoś inny musiał go stracić.
Okej. Masz jakiś przykład na ten mechanizm?
Tak, to jest znane jako dynamika wyzwania i riposty. Świetnym przykładem jest 13 rozdział Ewangelii Łukasza.
Co tam się dzieje?
Jezus uzdrawia w szabat kobietę cierpiącą od 18 lat. W języku tamtej epoki to jest bardzo publiczne zgłoszenie roszczenia do posiadania autorytetu.
Czyli Jezus zdobywa punkty w tej grze o honor.
Tak. Ale nie może tego zrobić bez oporu. Wgracia przełożony synagogi. Czuje się zagrożony na własnym terenie i wyprowadza cios. Rzuca wyzwanie. Mówi do zgromadzonego tłumu, żeby przychodzili leczyć się w inne dni, a nie w szabat.
Mhm. Czyli próbuje obniżyć autorytet Jezusa, zawstydzić go.
Zgadza się. Na co Jezus reaguje błyskawicznie. Wyprowadza ripostę i obnaża hipokryzję przełożonego. Pytając publicznie, czyż w szabat nie odprowadzacie do wodopoju swoich wołów i osłów?
Wow. Wiesz, jak o tym opowiadasz, to ta dynamika wyzwania i riposty kojarzy mi się jednoznacznie. To są współczesne bitwy freestyle'owe w rapie.
O, to jest to.
Albo takie brutalne debaty polityczne w telewizji. Dwóch zawodników wymienia ciosy, atakują się nawzajem, ale to wcale nie oni decydują o wyniku. Sędzią zawsze jest ta publiczność w studiu czy pod sceną. To oni decydują, kto stracił twarz.
A tekst Ewangelii świetnie to podsumowuje. Przeciwnicy zostają publicznie zawstydzeni, a cały tłum się raduje. Werdykt jest jasny, honor wędruje prosto do Jezusa. Tłum podjął decyzję.
Czyli to wszystko układa nam się w fascynującą całość. Kiedy zrozumiemy, że ten świat sprzed 2000 lat był tak mocno napędzany honorem, opinią innych i tym panicznym strachem przed odrzuceniem, to wszystko zaczyna mieć sens.
Całkowicie zmienia to sposób czytania tekstów.
Tak. Nie tylko rozumiemy te teksty religijne i historyczne, ale też widzimy tę niewyobrażalną odwagę, jakiej wymagało wtedy życie w jakiejkolwiek mniejszości. To przecież nie była kwestia samych przekonań. To była walka o przetrwanie w świecie, w którym bycie innym dosłownie oznaczało utratę racji bytu.
Dokładnie. I wiesz, jeśli powiążemy to z szerszym kontekstem, to rodzi się tu bardzo ciekawa myśl dla nas wszystkich.
Jaka?
Bo nam się wydaje, że my dzisiaj żyjemy w takim zachodnim, wolnym świecie, który promuje czysty indywidualizm. Że uwolniliśmy się od tej dyktatury grupowego honoru i wstydu.
No tak, jesteśmy niezależni, prawda? Wolni.
Tylko zastanówmy się przez chwilę nad dzisiejszymi mediami społecznościowymi. Nad całą tą kulturą unieważniania, czyli cancel culture.
O rany, no tak.
W starożytności walczono o honor na miejskich placach, a miarą wstydu był fizyczny ostracyzm. A dzisiaj?
Dzisiaj mamy pościgi za lajkami, wiralowe retweety.
Właśnie. Ten sam paraliżujący strach przed cyfrowym zlinczowaniem. To jest dowód na to, że w głębi duszy my nadal funkcjonujemy w bezlitosnej kulturze honoru i wstydu. My ją po prostu przenieśliśmy w przestrzeń wirtualną.
To jest niezwykle mocna pojęta na koniec. Okazuje się, że chociaż zmieniliśmy platformę z kamiennego bruku na ekrany smartfonów, no to ten algorytm sterujący ludzką psychiką w ogóle się nie zestarzał. Daje to sporo do myślenia przy kolejnym logowaniu się do sieci. Zostawiamy Was z tym pytaniem do samodzielnego zgłębiania. Bardzo dziękuję za tę analizę i do usłyszenia.